Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Na początku zaś tej audycji chciałem wytłumaczyć się z użycia przeze mnie terminu ruskie w tytule tego odcinka, żeby nie było jakichś nieporozumień i niedomówień. Przedmiotem tej audycji jest omówienie artykułu zatytułowanego Genetic History of Rus, Genetyczna historia Rusi, który ukazał się na stronie Bjorkaif jako preprint, czyli praca wysłana do publikacji, obecnie poddawana procesowi recenzyjnemu. Artykuł autorstwa 27 rosyjskich badaczy z Moskwy, z których wymienię dwoje, Tatianę Andrzejewą i Ewgenija Rogajewa. Użyty w tytule termin Ruś, paralelny do innych terminów etnicznych w języku cerkiewno-słowiańskim, czuć, wieś, wod, perm, sum, jest kolektywum, czyli rzeczownikiem, który wyraża pojęcie jakiejś zbiorowości, ale ma formalnie, gramatycznie formę liczby pojedynczej. A zatem Ruś oznacza zbiorowość, która zamieszkuje pewien teren i ma charakter etnosu politycznego, społeczności zorganizowanej przez swoich władców z rodów wareskich, czyli przybyłych lub wywodzących się ze Skandynawii, a konkretnie ze Szwecji. Tych władców początkowo było więcej, mieli oni charakter podobny do wodzów wikińskich, znanych z terenów aktywności Skandynawów w zachodniej Europie Atlantyckiej. Z czasem Ruś stała się wyłącznie związana z dynastią wywodzącą się od jednego z nich, od Ruryka. Ostatnim wodzem spoza rodu Ruryka był Rogwołat Połocki, pokonany przez Włodzimierza Światosławicza, zwanego Wielkim. Ruś to kolektywum. W liczbie pojedynczej przedstawiciel tej społeczności był nazywany Rusin. Jednak zatytułowanie odcinka Skąd się wzięli Rusini wywołałoby wrażenie, że chodzi o nowożytne społeczności wywodzące się z dawnej Rusi, a zamieszkały na jej zachodnich terenach, sąsiadujących z etnicznymi Polakami, dziś samookreślające się najczęściej jako Ukraińcy. To zawężenie znaczenia Rusin w języku polskim powoduje, że wymyśla się sztuczne terminy w stylu np. Rus, liczbie mnogiej Rusowie, które jednak w potocznym odbiorze kojarzą się wyłącznie ze społecznościami pierwszych wieków istnienia tego organizmu politycznego Europy Wschodniej. Czasem używa się terminu Rusicze, zaczerpniętego ze słowa o wyprawie Igora. Dziś jednak ten termin poetycki stał się terminem politycznym, mocno nadużywanym w rosyjskiej polityce historycznej. Termin Rosjanie jest z kolei zawężony do pewnej części dawnej Rusi, do tzw. Wielkorusów, narodu politycznego powstałego w późnym średniowieczu w ramach rozwoju terytorialnego państwa moskiewskiego, obok którego to narodu istnieją i inni potomkowie dawnej Rusi, narody polityczne i etnograficzne ukształtowane dawniej na terenach niepoddanych władzy moskiewskiej, czyli w Królestwie Polskim i w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli obecni Ukraińcy i Białorusini, a może nawet i w Królestwie Węgierskim, jeśli uznamy Karpatorusinów za czwarty wschodniosłowiański naród w obecnym świecie. Ponieważ żaden z tych terminów Rusin, Rus, Rusicz, Rosjanin nie jest absolutnie precyzyjny, postanowiłem użyć takiej formy, którą określali samych siebie ludzie, którym poświęcona jest ta audycja. Służyła im do tego forma przymiotnikowa, utworzona od kolektywum Ruś, a mianowicie ruski, koniecznie przez dwa S, gdyż pierwsze S jest ostatnią spółgłoską tematu nazwy Ruś, a drugie S to sufiks służący do tworzenia przymiotników w językach słowiańskich ski, tak jak na przykład przymiotnika polski. Przymiotnik ruski służył do określenia kraju, który zamieszkiwała Ruś i który do Rusi należał, a zatem był to kraj, który oświetlany jako Ruskaja Ziemlia. A mieszkańcy ruskiej ziemli to byli z kolei ruskie ludy, w liczbie pojedynczej ruski człowiek. Takie nazwy poświadczone są w najdawniejszych tekstach z czasu średniowiecza, jak i funkcjonują dalej w dzisiejszym języku rosyjskim. Stąd używając tego terminu ruskie przez 2S, podkreślić chcę, że artykuł i audycja ogniskują się na społeczności średniowiecznego państwa ruskiego, a tę od samego początku tworzyli nie tylko Słowianie wschodni, ale także ludność etnicznie uralska, ugrofińska, skandynawska, stepowa i wschodniobałtycka. I chociaż Słowianie absolutnie dominowali demograficznie wśród ruskich ludzi, nigdy nie była to społeczność wyłącznie słowiańskiego pochodzenia. I po to, żeby zwrócić uwagę moich plenotitulosłuchaczy właśnie na tę heterogeniczność etnosu ruskiego i na to, że swoje powstanie zawdzięcza on tylko i wyłącznie ukształtowaniu się państwa ruskiego na ziemiach Europy Wschodniej, zdecydowałem się na ten, może troszkę dziwaczny termin dla polskiego odbiorcy, ruskie. W streszczeniu artykułu czytamy, co następuje. Powstanie pierwszego staroruskiego państwa było wynikiem konsolidacji zróżnicowanych wspólnot zamieszkujących Europę Wschodnią w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. Źródła historyczne wskazują, że wspólnoty te obejmowały przede wszystkim Słowian wschodnich, których osadnictwo na rozległym obszarze doprowadziło do ukształtowania się w obrębie państwa ruskiego kultury wschodniosłowiańsko-ruskiej, jak oni to nazywają. W celu wyjaśnienia pochodzenia i struktury genetycznej ludności Rusi w początkowej fazie formowania się państwa wygenerowano dane genomiczne dla 200 osobników ze średniowiecza pochodzących z różnych lokalizacji. Wyniki ujawniają istnienie kontinuum genetycznego ukształtowanego głównie przez dwie kluczowe grupy genetyczne. Szerokie kontinuum słowiańskie, obejmujące różne genetyczne podgrupy ludności ruskiej zamieszkującej ogromny obszar niziny wschodnioeuropejskiej oraz komponent ugrofiński, uralski, obecny w północnym regionie Rusi. Co istotne, obie te grupy dzielą wspólne podłoże genetyczne odziedziczone po wcześniejszych populacjach regionu bałtyckiego. W celu oszacowania skandynawskiego, które oni nie wiedzą z jakich powodów w tym artykule nazywają wikińskim, dziedzictwa, prześledziliśmy drobne skandynawskie linie genetyczne, które nie stanowiły dominującej warstwy genetycznej wczesnego państwa ruskiego. Nasze badanie przedstawia pierwszy kompleksowy obraz genomowy średniowiecznej Rusi, ukazując złożone interakcje kulturowe i genetyczne między Słowianami, ludnością ugrofińską oraz innymi grupami, które współtworzyły pierwsze państwo ruskie i wpłynęły na dzieje Europy. Tak piszą autorzy tego artykułu w streszczeniu. A teraz, co dokładnie jest w tym artykule? Dawna Ruś znana jest jako ogromne państwo średniowieczne, które zjednoczyło rozległe terytoria od jeziora Ładoga po środkowy Dniepr, charakteryzujące się zróżnicowanym krajobrazem etnicznym i wysoką mobilnością ludności. Artykuł ten piszą Rosjanie, w związku z tym państwo zawsze musi jednoczyć terytoria. Nie może ich po prostu podbijać, organizować, podporządkowywać sobie. Zawsze jest to ładne słowo jednoczenie. Ruś zawsze jednoczy, inne państwa oczywiście mogą podbijać. Zgodnie z tradycyjnymi przekazami, państwo to zostało założone w roku 862, kiedy Wareski, książę Ruryk, stał się władcą Nowogrodu i założycielem dynastii, która później rządziła księstwami ruskimi. Tu oczywiście trzeba powiedzieć, że książę, czy kniaz, czy pierwotnie konung, gdyby pozostał w Skandynawii, byłby dalej królem. I dalej czytamy tak. Ekspansja słowiańska na północne i północno-wschodnie obszary Europy Wschodniej była jednym z podstawowych czynników, które przyczyniły się do powstania państwa ruskiego i wpłynęły na jego granice terytorialne. No i tu można by z tym zdaniem bardzo mocno polemizować, ponieważ państwo ruskie utworzyli jednak Skandynawowie. Gdyby nie było ekspansji słowiańskiej, to pewnie i tak by je utworzyli, tylko na terenach ludów fińskich, bałtyckich, czy jeszcze jakie tam inne zamieszkiwały, które były tam przed Słowianami i obok Słowian też później długo jeszcze funkcjonowały. Powieść minionych lat Nestora, główne źródło do dziejów dawnej Rusi, przedstawia ziemię Europy Wschodniej jako zamieszkane przez słowiańskie wspólnoty etniczne, zwyczajowo określane jako plemiona z własnymi nazwami, polanie, drewlanie, wołynianie, siewierzanie, radymicze, wiatycze. Te dwa plemiona są określane jako plemiona lechickie przez Nestora. Krywicze, słowenie ilmeńscy, ci z kolei mieli cechy dialektyczne łączące ich ze Słowiańszczyzną zachodnią. Dregowicze, połotczanie, ulicze, dulebowie, tywercy i biali Chorwaci. A także tworzone przez grupy niesłowiańskie, czyli tak zwane inne języki. Kronikarz wskazuje tutaj na Merię, Czuć, Weś i Muromę jako pierwotnych mieszkańców północnych i północno-wschodnich regionów Rusi. Liczne dane archeologiczne odzwierciedlają konsolidację Rusi w X-XI wieku w postaci ukształtowania się kultury archeologicznej Rusi i jej rozprzestrzenienia na rozległych obszarach z pewnymi różnicami regionalnymi, czemu towarzyszyło upowszechnienie języka ruskiego, staroruskiego oraz alfabetu cyrylickiego. Tu też możemy mieć zastrzeżenia do tego twierdzenia, ponieważ kultura archeologiczna rzeczywiście się utworzyła i skonsolidowała, ale była to kultura archeologiczna bardzo heterogenna, w dużej mierze związana z chrystianizacją ówczesnych Słowian wschodnich oraz Skandynawów, czy też potomków Skandynawów, chrystianizacją w obrządku greckim, czyli były to wpływy tak zwane bizantyjskie, do tego bardzo mocne wpływy skandynawskie, ale również wpływy bardzo mocne południowych Słowian, głównie z Bułgarii, i nie można zapominać o koczownikach, którzy też mieli ogromny wpływ i też przyczynili się do zbudowania tej w miarę jednolitej i w miarę skonsolidowanej kultury dawnej Rusi. I czytamy dalej w artykule. Obecnie wśród historyków i archeologów nie ma konsensusu co do pochodzenia i stopnia poczucia wspólnoty słowiańskich jednostek etnicznych na obszarze Rusi w późnym pierwszym i wczesnym drugim tysiącleciu naszej ery. Ich interakcje z grupami bałtyckimi i ugrofińskimi, uralskimi, zamieszkującymi zachodnie, północne i wschodnie obszary Europy Wschodniej, a także z koczowniczymi grupami południowymi mówiącymi językami tureckimi, są słabo udokumentowane w źródłach pisanych i prawdopodobnie wykazywały zróżnicowanie form i dynamiki w zależności od regionu. Konsolidacja państwa ruskiego była napędzana przez północno-wschodnią ekspansję Słowian w X-XII wieku na tereny historycznie zamieszkane przez ugrofińskie, uralskie wspólnoty etniczne. To zdanie też jest wynikiem pewnej obsesji rosyjskiej perspektywy historycznej dotyczącej konsolidowania państwa. Tymczasem Ruś w tej epoce była państwem relatywnie skonsolidowanym tylko przez bardzo krótki okres. Może za panowania Światosława, za Włodzimierza, za Jarosława, później rozbiła się na dzielnice, a ogrom państwa powodował powstanie różnych czynników odśrodkowych i autonomizację regionów. Także konsolidacja polityczna była naprawdę nierealna, ale zachodziła konsolidacja kulturowa. Wspólna religia, wspólne pismo, wspólny język i tu niekoniecznie język staroruski, ale raczej oczywiście staroruski w sensie wykształcił się z tego, ale pierwotnie był to jeszcze wspólny język słowiański, tyle że w odmianie wschodniej, ale ulegający bardzo mocnym wpływom cerkiewno-słowiańskim, czyli tym ujednolicającym. Oczywiście wytworzyła się też pewnego rodzaju redakcja staroruska języka cerkiewno-słowiańskiego. I to powodowało, że ekspansja Słowian współgrała z rozwojem państwowości ruskiej. No ale w dużej mierze ona też nastąpiła przed powstaniem tej państwowości, czyli zanim jeszcze pojawili się Skandynawowie na tych terenach i zorganizowali swoje państwo. I dalej czytamy tak. Kluczowym regionem dla badań nad interakcją słowiańsko-ugrofińską jest obszar wokół Białozierska, zamieszkany według kroniki pierwotne przez średniowieczny lud Weś. Białoziersk, trzeba dodać, miał otrzymać we władanie brak Ruryka Sineus. Region Białozierska oraz okoliczne tereny dzisiejszych obwodów Wołogockiego i Archangielskiego stanowią zatem wyjątkowy kontekst do genetycznego prześledzenia interakcji między dwiema odmiennymi grupami językowymi i kulturowymi, które współtworzyły wczesną Ruś. Osadnictwo słowiańskie doprowadziło do znaczącej transformacji krajobrazu kulturowego tego obszaru. Zgodnie z danymi archeologicznymi, kultura materialna wszystkich staroruskich nekropolii miejskich i wiejskich z X do XIII wieku wykazywała wspólną specyfikę kulturową, rozpowszechnioną na wielkich obszarach, lecz posiadającą także cechy szczególne w obrządku pogrzebowym i stroju związane z lokalną lub etniczną tożsamością. Praktyka ciałopalenia wśród wczesnych Słowian i ludności dawnej Rusi utrzymywała się aż do końca X wieku, a zatem do przyjęcia chrześcijaństwa, i stanowi poważne wyzwanie dla pozyskiwania danych genetycznych z próbek sprzed XI wieku. Ponadto, poza kilkoma cmentarzyskami, obecnie brak jest danych dotyczących puli genetycznej wczesnośredniowiecznej ludności całego obszaru Rusi, które pozwoliłyby na całościowe zrozumienie składu genetycznego i pochodzenia ludności dawnej Rusi. Z tego względu charakterystyka genetyczna ludności Rusi stanowi kluczowy temat zarówno dla historyków, jak i archeologów. I ta praca to pierwsza kompleksowa próba scharakteryzowania średniowiecznej ludności Rusi. I takiej pracy też można by sobie życzyć w odniesieniu do Polski Piastowskiej, żeby się w końcu ukazała. Należy podkreślić, że w historiografii funkcjonuje kilka nazw określających to średniowieczne państwo Europy Wschodniej, któremu poświęcone jest nasze badanie, tak piszą autorzy. Z biegiem czasu w literaturze dominowały różne terminy. W tej pracy używamy uogólnionego terminu Ruś, aby określić zarówno wspólnotę kulturową, jak i obszar geograficzny objęty badaniem. I to jest bardzo dobra decyzja co do terminu, ponieważ szczególnie należy moim zdaniem unikać terminu Ruś Kijowska. Wiem, że dzisiaj go lansują Ukraińcy, żeby podkreślić, że to na ich terenie Ruś miała się narodzić, a nie na terenie rosyjskim, tylko że termin Ruś Kijowska to jednak wymyśliła moskiewska propaganda historyczna w XIX wieku, po to, żeby określać pewne fazy rozwojowe jednej i niepodzielnej Rusi. Najpierw kijowskiej, potem włodzimierskiej, a ostatecznie moskiewskiej. Sami dawni Rusini nazywali się Ruskie Ludy. Oczywiście Rusini również. I nie określali nigdy Rusi w ten sposób od miasta stołecznego. Co więcej, kolebkę swoją Ruś ma w okolicach Nowogrodu, wcale nie Kijowa, który oczywiście był też bardzo ważnym miastem przez ponad dwa wieki. Ten artykuł obejmuje materiał antropologiczny z rozległego obszaru i długiego okresu formowania się istnienia państwa, zarówno jako całości, jak i jako zespołu odrębnych księstw. W badaniu tym przyjęto również następującą terminologię. Stosuje się termin wschodniosłowiański, czyli ruski, który ma się odnosić do staroruskiej kultury archeologicznej, oraz określenie związanej ze Słowianami, co ma dotyczyć populacji lub osobników wykazujących podobieństwa genetyczne do współczesnych populacji słowiańskojęzycznych. Natomiast termin ugrofiński czy uralski opisuje tych, którzy wykazują podobieństwa genetyczne do dzisiejszych populacji mówiących językami uralskimi. No w tym przypadku z praktycznego punktu widzenia głównie językami fińskimi, Finów nadbałtyckich, no i Finów nadwołżańskich. Przy czym tu od razu zaznaczam, że zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszej uralistyce termin Finowie nadwołżańscy jest już raczej terminem przestarzałym. Aby wyjaśnić pochodzenie i dzieje ludności dawnej Rusi, zestawiono i przeanalizowano zbiór próbek osób pochodzących z materiału archeologicznego datowanego na X-XIII wiek. Do sekwencjonowania całogenomowego wykorzystano próbki kostne 200 osobników z pochówków typu ruskiego, wschodniosłowiańskiego oraz pochówków typu ugrofińskich, jak również pochówków o charakterze mieszanym z obszaru dawnej Rusi i regionów sąsiednich, sięgających okresu formowania się państwa ruskiego. Zestaw próbek obejmuje 5 regionów geograficznych średniowiecznej Rusi. Ruś Północna, czyli regiony Białoozierska i Poonierzia, czyli obszary wokół jeziora Onega. Następnie Ruś Północno-Zachodnia w okolicach Nowogrodu. Ruś Zachodnia, region, gdzie biorą swój początek dwie rzeki, Dniepr, Dźwina, czyli Brama Smoleńska, ale także Połock. Następnie Ruś Centralna, Tak nazwano, chociaż niektórzy mogli powiedzieć, że jest to Ruś północno-wschodnia, ale pojęcie Ruś centralna z punktu widzenia oczywiście rosyjskiego, czyli region Wołgi i Oki. Czasem nazywane też Rusią Zaleską i w końcu Ruś południowa, Kijów, Czernichów, czyli obszary dzisiejszego państwa ukraińskiego. I te pięć kręgów, które wyróżnili autorzy tego artykułu, jest bardzo ciekawe, bo nie ma ziem dalej na zachód. Nie ma tutaj uwzględnionego jako kręgów cywilizacyjnych czy kulturowych, a przez to i genetycznych, pierwotnej Rusi. Nie ma tutaj zachodniej Białorusi, nie ma tu Wołynia, nie ma Podola i co najważniejsze, nie ma Rusi Halickiej czy Grodów Czerwieńskich. I jest to może jakieś nieme przyznanie przez autorów, że te tereny pierwotnie nie były wschodniosłowiańskie, ani też nie były grofińskie. Ludność bałtycka dominowała na północ od Polesia, czyli na obszarze dzisiejszej Białorusi, a ludy lechickie, zachodniosłowiańskie, na południe od Polesia mogły sięgać bardzo daleko na wschód, czyli na obszar dzisiejszej zachodniej Ukrainy. W celu przeprowadzenia kompleksowej analizy w szerokim kontekście geograficznym i chronologicznym w artykule zebrano również próbki synchronicznych sąsiednich grup nieruskich, niesłowiańskich z sześciu stanowisk archeologicznych. Obejmują one cmentarzyska z XII-XIV wieku związane z ugrofińskimi regionami Muromy i Mordwy w okolicach Wołgi Oki, a także próbki Bułgarów nadwołżańskich, ludu tureckiego, jak również kultury wschodniobałtyckiej Latgalów, datowanej na VIII-X wiek z obszaru dzisiejszej Łotwy. Nowe dane genomowe uzyskane dla próbek pochodzących od północnych po południowe regiony dawnej Rosji wypełniają istotną lukę w zapisie genetycznym średniowiecznej Europy Wschodniej. Analiza głównych części składowych osobników Rusi średniowiecznej rzutowanych na współczesne populacje eurazjatyckie i europejskie pokazuje, że próbki ludności dawnej Rusi w przeważającej mierze lokują się w obrębie zmienności genetycznej współczesnych Europejczyków, z nielicznymi wyjątkami. Większość próbek ruskich grupuje się w dwóch głównych klastrach genetycznych. Największy z nich, nazwany przez autorów głównym staroruskim klastrem genetycznym, Ancient Major Rus, którego zbadano 75 osobników, mieści się w zakresie zmienności genetycznej współczesnych populacji słowiańskich. Obejmuje on osobniki pochodzące głównie z pochówków wiązanych ze Słowianami z regionów centralnego, tak oni nazywają, a właściwie to można by nazwać północno-wschodnim, czy rejonu Wołgi Oki, zachodniego, regionu Dniepru-Dźwiny, czyli Bramy Smoleńskiej, północno-zachodniej Rusi, czyli Nowogrodu, oraz południowej Rusi, czyli dzisiejszej Ukrainy, datowanych na XI-XIII wiek, a także z pochówków późnośredniowiecznych od XIV do XVII wieku. No tu widać, że bardzo późno o to średniowiecze na terenach Rusi ma się zdaniem autorów kończyć. Ten słowiańsko powiązany klaster genetyczny obejmuje również kilka próbek z północnego obszaru dawnej Rusi, regionu Białozierska. Dziewięć próbek z cmentarzyska Nikolskoje, przypisywanych dawnej kulturze wschodniosłowiańskiej, oraz dwie próbki z cmentarzyska Minino, interpretowanego jako mieszanka elementów słowiańskich i fińskich. Drugi klaster genetyczny określony jest jako starożytna Ruś Północna, Ancient North Ruś, 54 osobniki. Obejmuje większość próbek z pochówków północnoruskich. Pochówki te wykazują połączenie elementów kultury słowiańskiej i fińskiej. Większość osobników jest genetycznie odległa od współczesnych populacji słowiańskich, natomiast przesunięta w kierunku współczesnych populacji obwodów wołogockiego i archangelskiego, a także współczesnych grup ugrofińskich, uralskich, takich jak Finowie, Wepsowie i Karelowie, reprezentujących ludność Finów bałtyckich. Siedmiu osobników zajmuje pozycję pośrednią między dwoma klastrami genetycznymi i zostało określonych jako Ruś Middle, czyli średnia, pośrednia Ruś. Pojedyncze próbki z regionu południowej Rusi wypadają też czasem poza europejską zmiennością genetyczną i lokują się w obrębie populacji albo wschodnioazjatyckich, czyli związane z ludami tureckimi, albo kaukaskich. Osobniki kultur nieruskich, niesłowiańskich są rozmieszczone zarówno w obrębie, jak i poza zakresem współczesnej europejskiej zmienności genetycznej. Wśród nich dawne populacje ugrofińskie, mordwy i muromy lokują się w bliskim sąsiedztwie klastra starożytnej Rusi Północnej. Natomiast osobnik Bułgarów Nadwożańskich wykazuje powinowactwa z Azją Wschodnią. Analiza ta ujawnia uporządkowaną strukturę zróżnicowania genetycznego populacji dawnej Rusi i jej sąsiadów, podkreślając znaczenie zarówno czynników geograficznych, jak i kulturowych. Z kolei analiza admixture tych nowych danych genomowych, przeprowadzona łącznie z profilami genetycznymi 2304 współczesnych i dawnych osobników znanych wcześniej, wskazuje, że skład przodków osobników dawnej Rusi jest w przeważającej mierze ukształtowany przez zachodnich i wschodnich europejskich łowców-zbieraczy oraz przez europejskich rolników neolitycznych. Rozkład komponentów łowiecko-zbierackich jest podobny zarówno w klastrze starożytnej Rusi Północnej, czyli tym ugrofińskim, jak i w staroruskim klastrze genetycznym. Natomiast różnice dotyczą udziału europejskich rolników neolitycznych oraz dawnego komponentu syberyjskiego. Wkład europejskich rolników neolitycznych jest wysoki w próbkach z głównego staroruskiego klastra genetycznego, z tamtego słowiańskiego, i stopniowo maleje z południa ku północy. Z kolei dawny komponent syberyjski, osiągający maksimum u współczesnych Nganasanów, czyli ludności uralskiej zamieszkałej na Syberii, jest niewielki w głównym staroruskim klastrze, lecz jest wyraźny w klastrze starożytnej Rusi Północnej. Składnik wschodnioazjatycki, powiązany ze współczesnymi Chińczykami Han, ale to oczywiście jako grupa referencyjna, a nie, że ci ludzie wywodzą się od Chińczyków, pojawia się głównie wśród genetycznych próbek tzw. outliers, odstających, zwłaszcza w regionie południowej Rusi, u Bułgarów Nadwożańskich oraz w dawnych próbkach z Mordwy, jednak przy zmiennych i dość niskich procentach. Wyniki te wskazują na istnienie gradientów genetycznych pomiędzy osobnikami związanymi ze Słowianami, należącymi do głównego staroruskiego klastra genetycznego, a grupami ugrofińskimi, uralskimi, reprezentowanymi przez osobniki z klastra starożytnej Rusi Północnej oraz przez dawną Mordwę i Muromę. Zróżnicowanie to pozostaje w zgodzie z danymi historycznymi i archeologicznymi. Natomiast statystyki outgroup F3 wykazały, że od epoki brązu po średniowiecze dawne populacje regionu bałtyckiego osiągnęły najwyższe wartości tego właśnie składnika F3 dla obu staroruskich klastrów genetycznych. Statystyki outgroup F3 to narzędzie genetyki populacyjnej używane w badaniach dawnego DNA i genomiki historycznej do mierzenia wspólnego pochodzenia, tzw. shared genetic drift, między dwiema populacjami A i B przy użyciu trzeciej populacji O jako outgroup, czyli grupy odniesienia. Tutaj, co istotne, klastry starożytnej Rusi Północnej, czyli tej ugrofińskiej, i głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskiej, nie wykazują znaczących różnic w stopniu współdzielenia alleli ze wszystkimi analizowanymi populacjami epoki brązu. Jednak analiza F3 dla późniejszych populacji epoki żelaza pokazuje, że klaster starożytnej Rusi Północnej, czy ugrofiński, cechował się większym podobieństwem genetycznym do populacji epoki żelaza, na przykład wśród ludności Sami z Finlandii, Lapończyków, czy też Levanluhta z Finlandii, niż klaster głównej starożytnej Rusi, czy klaster słowiański, co podkreśla pewne różnice w ich substracie genetycznym, ale już po epoce brązu. Aby prześledzić dziedzictwo jednokierunkowe wśród mieszkańców Rusi, przeprowadzono analizę głębokich linii chromosomu Y oraz mitochondrialnego DNA. Analiza haplogru chromosomu Y ujawniła różnice w rozkładzie linii ojcowskich pomiędzy dwoma staroruskimi klastrami genetycznymi. Dominujące linie chromosomu Y zidentyfikowano wśród osobników z klastra głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskiego, należąc haplogrupy R1a, konkretnie Z282, stanowiącej 63% próbek męskich, która jest dziś powszechna wśród współczesnych populacji wschodnioeuropejskich i słowiańskich. Pozostałe haplogrupy, które tam się pojawiają, to są subklady E1B, I2A, N1A, R1B oraz I1A. Występowały one z dużo niższą częstotliwością. Natomiast większość osobników z klastra starożytnej Rusi Północnej, ugrofińskiego, bo aż 81% należała do różnych kladów chromosomu Y N1A, który jest rozpowszechniony w całej północnej Eurazji i osiąga najwyższe częstotliwości wśród współczesnych populacji Fennoskandii, regionu uralskiego oraz rdzennych grup syberyjskich. Obok N1A w klaszcze starożytnej Rusi Północnej są takie również subklady R1A, I1 oraz I2, które występowały jednak bardzo rzadko. Dominującą linią ojcowską w klaszcze głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskim, jest R1A, czyli Z282. Dalej uszczegółowiona do podgałęzi Z280 czy PF6155. Podgałęzie te są dziś najczęstsze wśród współczesnych grup wschodniosłowiańskich, co wskazuje na bezpośrednią ciągłość genetyczną pomiędzy średniowieczną populacją Rusi a współczesnymi Słowianami. I tutaj dla osób, które śledzą ten podcast również na ekranach, jest bardzo, myślę, interesująca tabelka, która zestawili autorzy tego artykułu, czy właściwie diagram przedstawiający to, jak rozpowszechniały się i dzieliły różnego rodzaju właśnie subklady R1A na terenie Europy Wschodniej. Większość mężczyzn ze społeczności północno-ruskiej należy natomiast do haplogrupy chromosomu YNFT68248, co wskazuje na silną linię patrilinearną i podkreśla znaczenie założycielskiej linii ojcowskiej w kształtowaniu tej populacji północnej. Co istotne, linia ta datowana jest przypuszczalnie na pierwsze wieki naszej ery. Znamienne jest, że tak głęboko zdefiniowana linia występuje obecnie wyłącznie wśród populacji rosyjskich. I tutaj znów osoby, które śledzą to na ekranie, mogą zobaczyć ciekawy diagram tej właśnie haplogrupy N1A, tutaj przedstawiony, sporządzony przez autorów tego artykułu. Drugą linią zidentyfikowaną w regionie północnej Rusi jest NZ35049, która również występuje dziś wyłącznie wśród współczesnych Rosjan. Mitochondrialne DNA dawnej Rusi należało do różnorodnych haplogrup, przede wszystkim zachodnioeurazjatyckich linii mitochondrialnych H, HV, I, J1, K, R1, T, U, W i X. Jedynie 7 kobiet, chociaż może osobników raczej, bo to też mężczyźni mają mitochondrialne, z 200 przebadanych w Rusi i populacji sąsiednich posiadało haplogrupy M, A i D mitochondrialne, które są powszechne we wschodniej Eurazji. Warto zauważyć, że ponad połowa osobników w obu klastrach, północnym i centralnym, reprezentowana jest przez haplogrupy H i U5. Ogólnie rzecz biorąc, oba staroruskie klastry genetyczne wykazują podobny rozkład najczęstszych haplogrup mitochondrialnych. Kontrastuje to z wyraźnymi różnicami w rozkładzie ojcowskich linii chromosomu Y, gdzie N1A dominuje w próbkach starożytnej Rusi Północnej, a R1A w próbkach głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskich. Zestawienie głębokich haplotypów mitochondrialnych z pełnymi sekwencjami mitochondrialnymi ujawniło bezpośrednie powiązania przodków w liniach żeńskich pomiędzy niektórymi osobami z tej samej bądź różnych kultur i epok. Istotna jest także heterogeniczność genetyczna związanego ze Słowianami zasobu genetycznego Rusi. Na podstawie danych PCA uzupełnionych o analizę admixture w obrębie słowiańskiego klastra genetycznego głównej starożytnej Rusi wyróżniono 3 podklastry, a mianowicie 3 różne grupy genetyczne. Próbki, które nazwane jako Ruskor, czyli rdzeń Rusi, wykazują profile genetyczne pokrywające się z profilami współczesnych Słowian wschodnich, czyli Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, przy jednoczesnym względnym odróżnieniu od innych współczesnych populacji europejskich. 2. Podklaster genetyczny Rus Baltic, czyli Ruś Bałtycka, przesuwa się względem klastra Ruś Kor, czyli tego rdzenia Rusi, w kierunku współczesnych populacji wschodnio-bałtyckich, czyli zamieszkałych na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. I w końcu podklaster Ruś Southwest, Ruś Południowy Zachód, wykazuje większe nakładanie się z populacjami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Słowian Południowych, z regionem bałkańskim przede wszystkim. Co istotne, nie stwierdzono wyraźnych korelacji geograficzno-genetycznych dla podklastrów genetycznych Rusi. Na przykład osobnicy pochodzący z geograficznie bliskich lokalizacji oraz z tych samych miast ruskich, takich jak Jarosław, Stara Riazań, Peresław, Nowogród, należą do różnych podklastrów genetycznych. Również osobnicy z kurhanów elity wojskowej, czyli z drużyny w Gniezdiłowie, rejon Suzdala nad Wołgą Oką oraz Nikolskoje, regionie Białego Oziera, przypisani są do odmiennych podklastrów głównego starożytnego klastra Rusi. Ogólnie obserwacja to sugeruje, że geograficznie rozdzielone wspólnoty ruskie, określane w źródłach jako słowiańskie plemiona, nie stanowiły genetycznie odrębnych grup. Tworzyły one jeden heterogeniczny, ciągły zasób genetyczny, będący przodkiem współczesnych Słowian wschodnich. Na końcu określono możliwe powiązania genetyczne każdego z podklastrów głównej starożytnej Rusi, podkreślając ich podobieństwa do populacji odpowiednich geograficznie i chronologicznie. Wszystkie trzy podklastry głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskie, lokują się na wykresie PCA, głównie w pobliżu populacji epoki żelaza i średniowiecza z Europy. Jednocześnie osobnicy ze średniowiecznych słowiańskich pochówków Europy Środkowej, Słowacja, Chorwacja czy Austria, sytuują się w obrębie podklastra rdzenia Rusi, Rus Kor. Na wykresie PCA część próbek z epoki żelaza średniowiecza pochodząc ze Skandynawii, a także z pochówków średniowiecznych przypisywanych Sasom, Wikingom i Słowianom z terenów dzisiejszych Niemiec, Polski i Chorwacji, jak również niektórzy osobnicy z pochówków typu skandynawskiego do obszaru dawnej Rusi grupują się obok osobników z podklastra Ruś Southwest, czy Południowy Zachód, czyli tego jednak innego, odmiennego. Następnie prześledzono głębsze pochodzenie każdego z podklastrów genetycznych głównej starożytnej Rusi czy słowiańskiego przy użyciu statystyk F3, F4 i analiz QPADM z populacjami starożytnymi od wczesnej epoki brązu po średniowiecze. W pierwszym etapie przetestowano podklastry głównej starożytnej Rusi słowiańskie w zestawieniu z populacjami epoki brązu. Zaobserwowano wysokie podobieństwo wszystkich trzech podklastrów rdzeniowego, bałtyckiego i południowo-zachodniego do populacji regionu bałtyckiego z epoki brązu. Pomimo geograficznej bliskości grupy kultury Fatianowo z obszaru brązu względem obszaru Rusi nie wykazywała ta kultura istotnie większego współdzielenia alleli z żadnym z podklastrów głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskiej. Czyli jest to jakby potwierdzenie tego, że Fatianowo to mogą być jednak ludy indoirańskie, kształtujące się wówczas właśnie po sąsiedzku ze Słowianami. W modelach QPADM opartych na populacjach epoki brązu wszystkie podklastry głównej starożytnej Rusi czy słowiańskie można było modelować jako dwu- lub trójśródłowe z dominującym komponentem pochodzenia bałtyckiego. I tutaj 68,2% reprezentowanym przez osobników z Łotwy epoki brązu. We wszystkich trzech podklastrach komponent bałtycki z epoki brązu był zmieszany z komponentem europejsko-anatolijskim do 32%, reprezentowanym przez osobników kultury mykeńskiej z Grecji oraz w minimalnym stopniu z komponentem starosyberyjskim, reprezentowanym przez kultury z obszaru Krasnojarska z epoki brązu. I to oczywiście też jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, czym są te komponenty. Są to tylko populacje referencyjne, także w rozumieniu tego, co pół roku wcześniej ustalił zespół Gretzingera odnośnie pochodzenia ogólnego Słowian. Otóż Słowianie w epoce brązu, a więc w przełomie 3-2 tysiąclecia, mogli stanowić pewnego rodzaju wspólnotę sąsiedzką lub krewniaczą z późniejszymi Bałtami, czy też także i ze Skandynawami. Natomiast nie stanowili takiej wspólnoty sąsiedzkiej czy krewniaczej z mieszkańcami Syberii w okolicach Krasnojarska, czy też z Grekami kultury mykeńskiej. A zatem Słowianie powinni znajdować się relatywnie bliżej Morza Bałtyckiego niż Morza Egejskiego oraz rzeki Jeniseju. Tylko to i można wnosić. A generalnie rzecz biorąc, i tak na wschód od nich była kultura fatianowska, indoirańska. I dalej piszą autorzy tak. Jednakże podklastry te różnią się proporcjami podstawowych komponentów przodków, co jest zbieżne z wynikami analizy admixture. Udział komponentu europejsko-anatolijskiego z epoki brązu jest najwyższy w podklastrze południowo-zachodnim. Natomiast komponent bałtycki z epoki brązu osiąga maksimum w podklastrze Rusi Bałtyckiej przy jedynie minimalnym udziale starosyberyjskim w obu tych podklastrach. Następnie porównano te trzy podklastry głównej starożytnej Rusi z populacjami z okresu już po epoce brązu. I tutaj w okresie po epoce brązu wszystkie lokalne populacje strefy leśno-stepowej i leśnej obszaru Rusi praktykowały kremację, nie pozostawiając materiału antropologicznego nadającego się do analiz genetycznych. Czyli nie ma, tak jak na terenie Polski. Mamy dziurę w naszych źródłach. Ale oczywiście są różnego rodzaju próby zastąpienia tego i badań typu proxy. Dlatego w dalszych badaniach, piszą autorzy, wykorzystaliśmy dostępne próbki datowane na czasy już po początku naszej ery i późniejsze, kiedy tego rodzaju pochówki się zaczynają pojawiać. Po pierwsze, statystyki tutaj outgroup F3 wykazały, że wszystkie trzy podklastry genetyczne głównej starożytnej Rusi, czy słowiańskie, wykazują najwyższe podobieństwo genetyczne do populacji regionu bałtyckiego, a konkretnie w tym przypadku z obszaru Ingrii, epoki żelaza, pierwszego, drugiego wieku naszej ery, Ingria, a także tam, gdzie dzisiaj leży miasto Sankt Petersburg. W porównaniu z innymi europejskimi grupami z tego okresu, od początku naszej ery, Ingria jest najbliższa Słowianom. Ale znów nie znaczy to, że Słowianie wywodzą się spod Petersburga, z Ingrii, która była terenem ugrofińskim, a tylko ta grupa referencyjna, która szczęśliwie dla nas nie prowadziła kremacji zwłok w tym czasie, jest podobna do słowiańskich. Następnie statystyki F4 wskazały, że wszystkie trzy podklastry genetyczne głównej Rusi starożytnej czy słowiańskie są kladalne ze starożytnymi populacjami od początku naszej ery o pochodzeniu wschodnioeuropejskim, ale nie są kladalne z populacjami północno-zachodnio czy południowoeuropejskimi. No, czyli generalnie rzecz biorąc, różnica tutaj w obszarze, gdzie mogły powstać, że powstały Słowianie jednak bardziej we wschodniej Europie niż w Europie północno-zachodniej, czyli raczej nie mają związków z Piktami w tym przypadku. Ponadto wyniki statystyk F3 pokazują powiązania między podklastrami Ruśkor, Rusi rdzennej oraz Rusi południowo-zachodniej z osobnikami z pochówków słowiańskich związanych z terytoriami poza dawną Rusią. Co istotne, potwierdzają to wyniki PCA. Kilku osobników niesłowiańskich pochówków średniowiecznej południowej Szwecji czy Dolnej Saksonii wykazuje większe podobieństwo genetyczne do grup słowiańskich niż do Skandynawów lub innych europejskich populacji średniowiecznych. No to może być dowodem oczywiście też i daleko sięgającego osadnictwa słowiańskiego, które obejmowało południową Szwecję czy właśnie tutaj Dolną Saksonię, czy już Załabą na wschód. Może zatem i legendy o tym, że Holendrzy wywodzą się od Słowian, od Wieletów, nie są tak całkowicie wzięte, no powiedzmy sobie, z fantazji chronikarzy średniowiecznych. Przypuszczalnie osobnicy ci mogą reprezentować europejskie grupy genetycznie powiązane ze starożytnymi populacjami słowiańskimi w ramach wspólnego słowiańskiego rdzenia genetycznego. Łącznie rzecz biorąc, pula genetyczna wszystkich trzech podklastrów głównej starożytnej Rusi słowiańskich opiera się przede wszystkim na bałtyckim substracie przodków z epoki brązu, wykazując jednocześnie powiązania z innymi geograficznie szerzej rozprzestrzenionymi grupami średniowiecznymi. Natomiast struktura genetyczna Rusi północnej. Próbki ze średniowiecznego regionu Białozierska, datowane na X-XIII wiek, oraz regionu nad jeziorem Onega, datowane na XIII-XIV wiek, tworzą na wykresie PCA odrębny genetyczny klaster starożytnej północnej Rusi, z wyłączeniem kilku próbek, które genetycznie się grupują jednak z klastrem głównej starożytnej Rusi, czyli słowiańskim. Te dwie grupy starożytnej północnej Rusi zostały dalej określone jako Ruś Północna 1, osobnicy obszaru Białozierska, i Ruś Północna 2 z obszaru jeziora Onega. Oba te podklastry genetyczne nakładają się na wykresie PCA, lecz wykazują pewne różnice w składzie przodków, w szczególności wyższy udział pochodzenia od europejskich rolników neolitycznych podklastrze Ruś Północna 2, czyli nad jeziorem Onega, w porównaniu z Ruś Północna 1, czyli okolica Białozierska. W analizach porównawczych z grupami z epoki brązu zarówno północ 1, jak i północ 2 wykazują najwyższe podobieństwo genetyczne do grup z regionu bałtyckiego we wszystkich okresach epoki brązu, podobnie jak wszystkie podklastry genetyczne głównej starożytnej Rusi, czyli także te słowiańskie. Testując modele QPADM dwu- i trójskładnikowe oparte na populacjach epoki brązu, wykazano, że zgodnie z najlepiej dopasowanymi modelami zarówno podklastry Rusi Północ 1, jak i Północ 2 uzyskały większość swojego pochodzenia, około 80%, porównywalnego z populacją późnej epoki brązu regionu bałtyckiego z Łotwy. Łącznie dane te pokazują, że zarówno klaster starożytnej północnej Rusi, czyli ugrofiński, jak i głównej Rusi starożytnej, czyli słowiański, wykazują pokrewieństwo genetyczne z bałtyckimi populacjami epoki brązu. Jednak w przeciwieństwie do podklastrów głównej starożytnej Rusi słowiańskiego, które wykazują wyraźny komponent pochodzenia europejsko-anatolijskiego, jedynie kilku osobników z podklastrów ugrofińskich wykazuje pochodzenie związane z Anatolią. Dalsza analiza ujawnia również, że oba podklastry starożytnej północnej Rusi ugrofińskie zawierają znaczący udział pochodzenia starosyberyjskiego, wynoszący od 10 do 23%, który osiąga najwyższe wartości dziś u Neganasanów, mówiących językami samojeckimi z rodziny uralskiej. Aby prześledzić pochodzenie starosyberyjskiego komponentu biorącego udział w formowaniu populacji starożytnej Rusi północnej, przeprowadzono statystyki F4, które testowały podobieństwo do źródeł starosyberyjskich. Analiza wykazała większe podobieństwo genetyczne obu podklastrów starożytnej północnej Rusi do starosyberyjskiej populacji epoki brązu niż do geograficznie bliskiej populacji epoki brązu z rejonu tzw. Bolszej Olieni Ostrow z Karelii. Wynik ten podkreśla, że napływ komponentu syberyjskiego do populacji północnej Rusi nastąpił poprzez niezależne fale migracyjne z Syberii, a nie z północno-wschodniej Europy, reprezentowanej przez osobników z Bolszy Oleni Ostrow, gdzie po raz pierwszy stwierdzono obecność syberyjskiego komponentu w Europie północno-wschodniej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to dowodzi, że ludność mówiąca językami uralskimi, ugrofińskimi, przybyła z Syberii później niż ludność, która uległa indoeuropeizacji w czasach kultury ceramiki sznurowej. Dlatego możliwe, że dzisiejsi Finowie bałtyccy, tak samo jak Węgrzy, mają silny genetyczny substrat indoeuropejski, który odmienił ich fenotyp z mongoloidalnego na europoidalny, ale przy zachowaniu języka uralskiego, wywodzącego się z dalekiej Syberii. A ta ludność z epoki brązu, z stanowiska Bolszej Oleni Ostrow, może być właśnie substratem prefińskim, w jakiejś mierze indoeuropejskim, ale w jakiejś mierze również może to być kontynuacja jeszcze łowców mezolitycznych, także z obszaru dzisiejszej Polski. Następnie autorzy artykułu przeanalizowali populacje datowane od początku naszej ery i późniejsze. Zaobserwowano, że tylko jedna starożytna grupa z czasów epoki żelaza z obszaru Wołgi Oki, mianowicie cmentarzysko Bolszoje Dawidowskoje Jaroszuzdalskiego, datowana na III-IV wiek naszej ery, lokuje się na wykresie PCA wśród próbek podklastrów genetycznych starożytnej północnej Rusi. Jednak wyniki statystyk F4 pokazały, że wśród populacji europejskich pierwszego tysiąclecia ta właśnie grupa znad Wołgi Oki epoki żelaza dzieli większą liczbę aleli z osobnikami starożytnej północnej Rusi wyłącznie w testach obejmujących populacje zachodnioeuropejskie. Natomiast grupy bałtyckie, czyli właśnie z tej Ingrii I-III wieku, czy też średniowiecznej Estonii XII-XVI wiek, wykazują istotnie wyższe wartości wspólnych alleli z podklastrami genetycznymi starożytnej północnej Rusi, czyli tej ugrofińskiej, w porównaniu z grupą znad Wołgi i Oki z III i IV wieku. I tu znów pojawia się pewnego rodzaju możliwa hipoteza, że ta grupa znad Wołgi Oki była to ludność pokrewna Słowianom, parasłowiańska, może związana z kulturą imieńkowską. Wyniki te dostarczają też dalszych dowodów, że podstawowy substrat genetyczny podklastrów Rusi Północnej i z Białozierska i z nad jeziora Onegi był taki sam jak w klastrze głównej starożytnej Rusi, czy słowiańskiej. I był genetycznie związany ze starożytnymi grupami regionu bałtyckiego. Jednak w przeciwieństwie do głównej starożytnej Rusi, podklastry starożytnej północnej Rusi, czy ugrofińskie, zawierają znaczący komponent starosyberyjski. Kolejnym krokiem była identyfikacja licznych osobników o bliskim pokrewieństwie biologicznym w grupach starożytnej północnej Rusi. I tutaj różnego rodzaju markery pozwoliły ustalić, że społeczności te były bardzo niewielkie, pozwalają ustalić, że większość mężczyzn w tej społeczności należała do haplogrupy YNFT68246, gdzie bardzo wyraźnie widać silne powiązania patrilinearne oraz obecność założyciela linii ojcowskiej, którego datuje się na pierwszy wiek naszej ery i że ta linia była niezwykle lokalna i też do dzisiaj występuje ona głównie w populacji rosyjskich. Stwierdzono również pewne dowody pokrewieństwa w populacjach zamieszkujących nad jeziorem Onega, gdzie w różnych miejscowościach stwierdzono nawet haplogrupę występującą NZ1927 oraz drugą linię NZ35049 i też podkreślono, że społecznie struktury te, społeczności te były tak nieliczne, że występowały w nich wskazówki na występowanie tak zwanego chowu wsobnego, czyli związków krewniaczych, nawet mających charakter w jakiś sposób kazirodztwa. Interakcje genetyczne w procesie formowania państwa ruskiego są też obiektem zainteresowania tej pracy. Otóż dane dostarczają dowodów na interakcje między różnymi grupami na terytorium jednak rozległego państwa. Grupa 7 osobników określana jest jako Ruś Middle, czyli Ruś Pośrednia. Zajmuje swoją pozycję pomiędzy klastrami genetycznymi słowiańskim, głównej Rusi starożytnej i ugrofińskim, starożytnej północnej Rusi. Osoby te pochodziły z różnych regionów Rusi, z północnej, Niefiediejewo, Minio, Nikolskoje, ale też i centralnej, Jarosław, okolice Trweru. Zgodnie z analizą admixture, osobnicy z tego właśnie pośredniego grupy genetycznej wykazują pośrednie profile genetyczne między słowiańskimi a ugrofińskimi. I dane sugerują istnienie mieszania genetycznego między niektórymi społecznościami północnej i centralnej Rusi właśnie ugrofińskimi i słowiańskimi. Bezpośrednie interakcje przedstawicieli tych dwóch klastrów genetycznych, słowiańskiego i ugrofińskiego, potwierdzają również wspólne fragmenty IBD, Identity by Descent, które wydobyto np. z pochówków w Minino czy też innych miejscowościach. Łącznie wyniki te wykazują na współistnienie oraz bezpośrednie interakcje dwóch genetycznie i kulturowo odmiennych grup na obszarze północnej Rusi. Następnie przetestowano możliwe powiązania genetyczne między mieszkańcami geograficznie odległych regionów Rusi oraz obszarów sąsiednich. Wykorzystano analizę współdzielonych fragmentów IBD, Identity by Descent, Admixture i PCA, a także informacje o haplogrupach jednoliniowych, czyli chromosomu Y i mitochondrialnych. W ten sposób stwierdzono pewne obecność wspólnych fragmentów genomów pomiędzy mieszkańcami północnej Rusi a osobnikami ze średniowiecznego Jarosławia, Peresławia i Starego Riazania, czyli właściwie obszarów, gdzie już zaraz dalej na południe zaczynały się tereny stepowe. Zidentyfikowano również wspólne fragmenty IBD między osobnikami z regionu Mordwy, obszar Samary, a kilkoma osobnikami z północnej Rusi. Osoby te reprezentują dwie różne grupy ugrofińskie z geograficznie odległych regionów. Jedna Finów bardziej bałtyckich, druga obszaru ludności uralskiej, kiedyś nazywanego Finami nadwołżańskimi. Wśród osobników pochówków o charakterze słowiańskim ujawniono powiązanie IBD między kilkoma osobami odległych pochówków Rusi Południowej, a także cmentarzyskami w Nowogrodzie i Peresławiu. Ponadto w pochówkach przypisanych Słowianom w miastach południowej Rusi zidentyfikowano genetyczne odstępstwa. Mimo wyraźnych różnic genetycznych względem pozostałych mieszkańców Rusi, wszyscy ci właśnie genetycznie nazwani outlierzy zostali jednak pochowani zgodnie z obrządkiem wschodniosłowiańskim, co sugeruje ich integrację z lokalnym społeczeństwem ruskim. Następnie przeanalizowano wcześniej opublikowane grupy genetyczne średniowiecznych Europejczyków w celu identyfikacji ich potencjalnych związków z mieszkańcami Rusi. Przesiew tych próbek średniowiecznych europejskich pod kątem wspólnych fragmentów IBD ujawnił kilka par wykazujących powiązania między Rusinami, Rusami, Ruskimi, a innymi Europejczykami. Potwierdzono na przykład pojedynczy fragment pomiędzy wczesnośredniowieczną próbką z Chorwacji a osobnikiem z Jarosławia, czyli słowiańskim z klastra głównej starożytnej Rusi. Szczególną uwagę poświęcono poszukiwaniu możliwego wkładu genetycznego Skandynawów w populację staroruską, co sugeruje powieść minionych lat oraz dane archeologiczne. Porównano próbki ruskie z obszernym zestawem wcześniej opublikowanych danych genomowych określanych jako próbki z epoki wikińskiej. I tak jeden osobnik z zachodniego wybrzeża Gotlandii wykazuje powiązania z dwoma spokrewnionymi osobnikami z klastra starożytnej północnej Rusi, co sugeruje potencjalny związek między tym stanowiskiem skandynawskim a północną Rusią. Wykryto również pojedynczy wspólny fragment pomiędzy próbką skandynawską a jedną inną próbką z północnej Rusi. Co istotne, niewielka liczba oraz długość tych wspólnych fragmentów genomowych wskazują, że osoby te były oddzielone od wspólnego przodka wieloma pokoleniami, a przodek ten żył kilka stuleci przed tzw. epoką wikińską. Zaobserwowano także, że część próbek z epoki wikińskiej, tak jakoś autorzy tego artykułu lubią to nazywać, chociaż wikingowie to jest świat Europy Zachodniej, na Rusi byli raczej Waregowie, zajmuje pozycję w obrębie klastrów genetycznych głównej starożytnej Rusi, czy słowiańskich. Grupa ta reprezentuje heterogeniczny zbiór osobników ze Skandynawii i obszarów Rusi. Po ograniczeniu analizy do grup wikińskich o przewadze skandynawskiego pochodzenia, pochodzących z terenów dzisiejszej Danii i Szwecji, stwierdzono, że próbki wikińskie tworzą odrębny klaster, który jedynie częściowo nakłada się na subklastry Rusi Bałtyckiej i Rusi Południowo-Zachodniej. Różnice między populacjami wikińskimi i ruskimi, no tutaj muszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą terminologię, powinno być między skandynawskimi i słowiańskimi, no bo Ruś to przecież byli Skandynawowie. I dalej piszą tak, zostały zasadniczo potwierdzone przez statystyki F3. Ogólnie analizy wykazały, że jedynie niewielka liczba osobników z różnych regionów dawnej Rusi wykazuje możliwe ślady skandynawskiego pochodzenia wikińskiego. Co istotne, nie stwierdzono genetycznych podobieństw między profilami genetycznymi osobników kurhanów elity wojskowej, czy drużyny w Gniezdiłowie czy Nikolskiem, a Skandynawami. Wynik ten nie potwierdza hipotezy o skandynawskim pochodzeniu drużynników pochowanych przynajmniej na tych dwóch badanych cmentarzyskach. Na wykresie PCA większość osobników ruskich zajmuje pozycję w obrębie klastrów współczesnych Rosjan i innych Słowian wschodnich. Analiza admixture bez nadzoru ujawniła gradientowy przesuw polegający na zmniejszaniu się udziału dawnego komponentu syberyjskiego i wzroście udziału komponentu neolitycznych rolników europejskich w kierunku od północnego wschodu ku południowemu zachodowi, zarówno wśród starożytnych Rusinów, jak i wśród współczesnych Rosjan oraz innych populacji słowiańskich Europy. Przeprowadzono analizę statystyk F3 w celu oceny współdzielenia alleli między starożytną Rusią a populacjami współczesnymi. Zaobserwowano różnice w stopniu współdzielenia alleli pomiędzy dwoma klastrami genetycznymi Rusi. Podczas gdy osobnicy z subklastrów głównej starożytnej Rusi, to wszystkich, Rusi rdzeniowej, bałtyckiej, południowo-zachodniej, wykazują podobieństwa genetyczne do wszystkich przez populacji wschodniosłowiańskich i bałtyckich, czy litewskiej i estońskiej. Subklastry starożytnej północnej Rusi, czy ugrofińskie, wykazują większy dryf genetyczny wspólny z północnoeuropejskimi grupami ugrofińskimi, Wepsami, Karelami czy też Samami oraz z północnymi Rosjanami z regionu Archangielska. Testy kladalności sugerują, że osobnicy z obu subklastrów starożytnej północnej Rusi reprezentują społeczność mającą wspólnego przodka z Wepsami, Samami oraz współczesnymi północnymi Rosjanami z Archangielska. Co istotne, testy obejmujące współczesne grupy bałtycko-fińskie dostarczają dodatkowych dowodów na różnice genetyczne między subklastrami północ 1 i północ 2. W tym przypadku klaster północ 1 w przeciwieństwie do północ 2 wykazuje bardziej istotne powiązania z dzisiejszymi populacjami karelsko-fińskimi. Ogólnie, podsumowują to autorzy tego artykułu, nasze wyniki wskazują na genetyczną ciągłość między starożytnymi a współczesnymi grupami wschodniosłowiańskimi. Mieszkańcy dawnej północnej Rusi wykazywali natomiast wyraźne podobieństwa genetyczne do kilku współczesnych populacji ugrofińskich, uralskich, północnej Rosji. I pozwolę sobie na swoje własne podsumowanie. A mianowicie artykuł ten wzbudza moje dosyć mieszane uczucia. Z jednej strony, chyba słusznie, podkreśla się w nim dużą jednolitość i homogeniczność populacji Słowian wschodnich i głównie słowiański charakter ludności, na której terenach stworzono państwo ruskie. A także dość racjonalnie autorzy tego artykułu abstrahują od beznadziejnych z punktu widzenia źródeł genetycznych prób zawężania kolebki Słowian do jakiegoś jednego bardzo ograniczonego terenu. Wyraźnie mowa w nim o braku źródeł genetycznych spowodowanych kremacją zwłok przed XI wiekiem. Dominująca kremacja pozbawia nas tego materiału. Z drugiej strony jednak autorzy tego artykułu mają pewnego rodzaju jakby wbudowane w swoją podświadomość dwa dogmaty rosyjskiej historiografii, które moim zdaniem nie mają w ogóle potwierdzenia źródłowego, a są pewną mistyką historiozoficzną uprawianą przez rosyjskich badaczy. Pierwszy to taki, że Słowianie wschodni byli w jakiś sposób predestynowani do stworzenia własnego, jednolitego państwa ruskiego na rozległych terenach Europy Wschodniej i rola Skandynawów była co najwyżej rolą technicznej obsługi tego wrodzonego dążenia Słowian do konsolidacji w ramach jednego, jedynego państwa ruskiego. A drugi to, że nawet jeśli Kijów odgrywał istotną rolę jako centrum tego państwa tylko w X, XI, pierwszej połowie XII wieku, to jednak, że prawdziwe centrum było dużo bardziej na północ i na wschód, czyli na obszarach dzisiejszych wielkoruskich, bardziej daleka od stepu i też bardziej z dala od Słowian zachodnich. Niemniej, jeśli ma się w pamięci te właśnie czynniki, te pewnej specyfiki rosyjskiej historiografii, to omawiany artykuł przynosi sporo bardzo interesującego materiału i moich pleonotitulo słuchaczy zainteresowanych bardziej tym tematem odsyłam do treści tego artykułu, a zwłaszcza do treści jego materiałów uzupełniających. Godne pochwały jest tutaj także to, że możemy już teraz zapoznać się z całą treścią tej pracy, zanim zostanie ona oficjalnie opublikowana po przejściu przez proces recenzyjny i redakcyjny. Taka praktyka powinna być w badaniach archeogenetycznych standardem. Niestety nie jest, stąd nieraz czekamy latami na publikację, jak chociażby w przypadku podobnej pracy, której się spodziewamy, o historii genetycznej Polski piastowskiej X-XII wieku. A więc czasów, gdy znów w Polsce, tak samo jak na Rusi, po 2000 lat dominacji palenia zwłok, czyli po okresie braku sensownych źródeł genetycznych, gdy znów mamy szczątki kostne umożliwiające badania starożytnego DNA. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.